Temat katastrofa smoleńska, nowe fakty i pytania. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Witam panie ministrze serdecznie w naszym studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie ministrze, mieliśmy okazję już rozmawiać w telewizji Trwam. Byli też goście, pan profesor Nowaczyk, pan profesor Binienda, którzy też wiele wnoszą, jeżeli chodzi o ten świat nauki, przybliżanie się do prawdy, tak? Bo temu też służy to, tak można powiedzieć, wasze zmaganie się o prawdę. Chociaż ta druga strona, no, uważa, zrobiła swoje. Mamy MAK, mamy Komisję Millera i wydaje się, jak gdyby ze strony rządu, no nic więcej stać się nie może. Nie wiem, jak to będzie z dochodzeniem do prawdy, kwestia prokuratury, bo też no, dowodów niewiele mamy, prawda, w ręku. To dobijanie się też o wrak. Nie wiem, czy to już myśmy sobie odpuścili, czy rząd sobie odpuścił sprawę, czy jednak dojdzie do przekazania tego bardzo
ważnego
dowodu.
Ja mam wrażenie, że rząd nigdy specjalnie nie zmierzał do tego, żeby wrak wrócił do Polski. Powstaje takie wrażenie, jakby w ogóle świadomie pozostawiono śledztwo, wszystkie dowody w rękach rosyjskich, żeby nie musieć się borykać z dociekliwością świata nauki, żeby nie musieć się borykać z dociekliwością także polityków, rodzin, no wszystkich tych, którzy zmierzają do prawdy. Rzeczywiście jest tak, że praca zespołu parlamentarnego skupiona jest głównie na problematyce naukowego badania tego, co naprawdę się zdarzyło, chociaż także inne aspekty poza przebiegiem technicznym całej tej tragedii, ale także analizowaliśmy i analizujemy aspekty prawne, aspekty organizacyjne, aspekty polityczne. Mimo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że główny wysiłek jest skupiony na rekonstrukcji technicznej strony zagadnienia. Ja nawet swego czasu, kilka miesięcy temu, powiedziałem, iż mam nadzieję, że do końca tego roku zamkniemy stronę techniczną. I rzeczywiście w dużym stopniu tak będzie. To już dzisiaj po informacjach, jakie opublikowała Rzeczpospolita, sądzę, że możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że rzeczywiście w tym roku zamkniemy stronę techniczną. To oczywiście w żadnym wypadku nie przesądza, bo to, że była eksplozja, widzieliśmy już od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku, od raportu pana doktora inżyniera Szuladzińskiego z Australii, zrecenzowanego przez pozostałych naszych członków zespołu naukowego. Ale to nie przesądzało jeszcze, czy to był rzeczywiście ładunek wybuchowy. Dzisiaj wiemy już, że był to ładunek wybuchowy. Z kolei to, że był to ładunek wybuchowy, nie przesądza, kto jest tego sprawcą. To trzeba sobie jasno zdawać sprawę. Czasami mam wrażenie, że rządzący tak się zachowują, jakby dla nich to było oczywiste, jakby oni to wiedzieli od samego początku i nam próbują wmówić jakieś niecne intencje. My tego nie wiemy. My idziemy krok po kroku, fragment po fragmencie, dowód po dowodzie. Oczywiście też jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem informacji, że prokuratura zrobiła takie badania. Wreszcie, bo przecież ten wrak w ogóle nie był badany bardzo długo. Wprawdzie dzisiaj są publikowane różne kłamstwa na ten temat, no ale przypomnijmy, że 2 lutego 2011 roku pan Lasek, który teraz twierdził, że zrobił badania, wtedy podpisał list stwierdzający, że właśnie uniemożliwiono mu zbadanie wraku, więc niechże on się zdecyduje, kiedy kłamie, czy wtedy, kiedy ten list wysyłał, czy teraz, kiedy mówi, że takie badania zrobił. Moim zdaniem oczywiście nie zrobił, bo to z wielu stron się potwierdza. Dopiero po raz pierwszy taka analiza została zrobiona.
Że ten artykuł, tak, ten wywiad z panem doktorem no to nie wiem, jakaś odpowiedź na to, co stało się, chociażby wasza konferencja smoleńska, tylu naukowców razem, prawda, cel osiągnięty, tak? Związują się środowiska.
Ja myślę, że to jest taka spóźniona reakcja
tych materiałów wybuchowych, bo tutaj znowu wracamy do komisji Millera. Jak gdyby przywracane są te argumenty z tej komisji, ta brzoza kolejny raz wychodzi i jak gdyby to pan pokazywał, że to się w ogóle nie trzyma, prawda, całości, to są żadne argumenty, nawet jakoś tam zadające kłam prawdzie, a jednak to wychodzi na światło dzienne.
Proszę ojca, szanowni państwo, ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z dwoma kwestiami i na jedną chcę zwrócić bardzo jasną uwagę. Po artykule w Rzeczpospolitej, ale także po konferencji, o której ojciec mówił, o której pewno będziemy jeszcze szerzej mówili, po tym całym, bo przecież materiały z Rzeczpospolitej tylko postawiły kropkę nad i. Powtarzam jeszcze raz, naukowcy udowodnili już od dłuższego czasu, udowadniali to, wszyscy byli zgodni w tej sprawie, nie było różnic między nimi, że powodem tragedii są eksplozje. To było jasne. Nie było wiadomo tylko, czym one były spowodowane i teraz ta kropka na i została postawiona. I na tym tle polska opinia publiczna jakby na nowo się obudziła, dojrzała całą tę sytuację w jej okropności i w związku z tym olbrzymia większość Polaków domaga się powołania Komisji Międzynarodowej. Przypomnijmy, to był postulat jeszcze z kwietnia, maja, czerwca 2010 roku. W tej sprawie zebrano blisko pół miliona, ponad 300 tysięcy, blisko pół miliona podpisów. One zostały przez minister Fotygę i przeze mnie wręczone w Kongresie Stanów Zjednoczonych tamtejszym kongresmenom i ten postulat jest zupełnie oczywisty na tle niewiarygodności działania komisji pana Millera czy Maku. Dzisiaj 63% Polaków domaga się powołania takiej komisji. To zależy tylko od rządu pana Donalda Tuska. To w jego rękach jest wyrażenie zgody. Wielokrotnie różne instytucje mówiły o tym, różne państwa wskazywały na konieczność czy potrzebę powołania takiej komisji. Więc z tego punktu widzenia artykuł pana Laska jest taką próbą obrony rzeczy nie do obrony. Ten artykuł mówi, my zrobiliśmy wszystko dobrze, niepotrzebna jest żadna komisja, ponieważ diagnoza zawarta w komisji Millera, w raporcie Millera jest nadal aktualna. Tego się nie da w żaden sposób obronić i nie dlatego, że opinia publiczna tego żąda, tylko dlatego, że tam jest kłamstwo na kłamstwie, tam jest fałsz na fałszu. Materiały z samej komisji Millera przeczą tezie o uderzeniu w brzozę, przeczą tezie o tym, że to jest wina pilotów, przeczą tezie, że oni próbowali lądować, przeczą tezie, że zbadano wrak i przeczą tezie, że są dowody na to, iż to się stało w sposób naturalny, a nie na skutek zamachu. Więc powtarzam, pan Lasek próbuje bronić rzeczy, której się obronić nie da. On poświadczył wraz z kolegami nieprawdę i dlatego się próbuje bronić, ponieważ ci ludzie, kładąc swój podpis pod raportem Millera, poświadczyli nieprawdę. Oni wiedzieli, że nie zbadano tego wraku. Oni wiedzieli, że nie zbadano tej brzozy. Oni wiedzieli, że nie było generała Błasika w kokpicie, a napisali coś innego. Poświadczyli kłamstwo, na zamówienie polityczne poświadczyli fałsz, więc teraz się boją, a są takie gazety, media, które im towarzyszyły, które te kłamstwa upowszechniały, więc chcą także teraz podtrzymywać to kłamstwo. Ale powtarzam, zarówno opinia publiczna, jak i merytoryczna wiedza wskazują na to, że musi powstać komisja międzynarodowa i moim zdaniem w sposób nieunikniony powstanie. Tak wielka zbrodnia musi być rozpatrywana na szczeblu międzynarodowym. To jest oczywiste.
No, środowisko polityczne bardzo się miota. Rząd jak gdyby nie chce odpuścić, tak? Widzimy, cały czas stoi na swoim stanowisku. Państwo też wygrywacie sprawę, bo odkrywane są kolejne karty. Zaangażowaliście środowisko naukowe. Ja w ręce mam dokument końcowy konferencji smoleńskiej. Tutaj można powiedzieć, to forum, ten komitet organizacyjny zaprasza, powołujemy komitet dla organizowania już drugiej konferencji. Data pewnie będzie podana. Ale piszą między innymi, nie mamy gwarancji, że zasadnicze dowody materialne, to jest wrak samolotu, kiedykolwiek zostaną udostępnione do badań. Wiemy też, że ślady istniejące na wrakowisku zostały już bezpowrotnie zniszczone. W tej sytuacji zadanie polegające na odtworzeniu rzeczywistego przebiegu wydarzenia w katastrofie smoleńskiej stanowi wielkie wyzwanie dla nauki i ze względu na szczupłość dowodów rzeczowych i informacji, jakie mogą być podstawą badań. Nieliczne dostępne dowody rzeczowe muszą być więc poddane wyjątkowo skrupulatnym i kompleksowym badaniom. Zwracamy się do kolegów uprawiających różne dziedziny nauki z prośbą o czynne włączenie się do badań i przyczynienie się do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Kierujemy swą prośbę do wszystkich ludzi nauki, niezależnie od ich narodowości i miejsca prac, odwołując się do naukowej solidarności. Liczymy tu w szczególności na odzew tych pracowników nauki, którzy poczują się do duchowej wspólnoty z Polską.
To wspaniały apel, oddający bardzo precyzyjnie sytuację. No, przypomnijmy, że niestety dosyć długo trwało, zanim polscy naukowcy podjęli otwarcie ten obowiązek, bo jest obowiązkiem każdego Polaka, ale szczególnie polskiego naukowca, próbować zbadać tę straszliwą tragedię. To trwało tak długo w dużym stopniu dlatego, że było niewyobrażalne dla wielu ludzi, żeby rząd mógł w takich sprawach kłamać. Trudno było sobie wyobrazić, że wychodzi minister czy premier i po prostu, czy także naukowiec z komisji Millera i po prostu mówi nieprawdę. Na czarne mówi białe, na białe mówi czarne. Trzeba było tych 3 lat doświadczeń, kolejnych kłamstw, kolejnych świadectw zespołu parlamentarnego i naukowców skupionych wokół zespołu parlamentarnego, żeby okazało się, że faktycznie rząd raczej się skupia na ukrywaniu prawdy niż na przedstawianiu. No i oczywiście materiały wskazujące na eksplozję, w tym także te ostatnie Rzeczypospolitej, postawiły, jak już mówiłem, kropkę nad i. Stąd poza tymi naukowcami, którzy współpracują z zespołem parlamentarnym, którzy często byli, pracowali w Polsce, ale tworzyli materiały pod pseudonimami dla nas, teraz zdecydowali się, ta konferencja skupiła przecież ponad 140 samodzielnych pracowników nauki na 18 wygłoszonych wykładów, referatów. Absolutna większość, absolutna dominanta, chyba poza 3 wszystkie pozostałe podkreślały, że jedynym wyjaśnieniem tego, co się stało, jest właśnie eksplozja. Więc w tej sytuacji taki apel musi zmobilizować środowisko naukowe i mam nadzieję, będzie to skuteczne. Te obawy, które tutaj zostały wyrażone co do dowodów, niestety są absolutnie nie tylko aktualne, ale trzeba je pogłębić, bo tak jak pan Donald Tusk zostawił wszystkie dowody na samym początku tego śledztwa w rękach rosyjskich, przyjmując konwencję chicagowską wbrew prawu, łamiąc polskie prawo, tak teraz prokurator Szelong, mówiąc publicznie, że prokuratura nie stwierdziła śladów nitrogliceryny i trotylu w sytuacji, w której stwierdziła, ale zaprzeczając temu, dał Rosjanom możliwość sfałszowania tej dokumentacji, bo przecież wszystkie dowody, wszystkie próbki zostawiono w Rosji. Wszystkie próbki zostawiono w Rosji, mówiąc, pan prokurator Szelong to powiedział, że te badania wykazały najwyżej skupiska jonów, które mogą być równie dobrze śladem materiałów wybuchowych, jak na przykład kremu do golenia. No to, panie prokuratorze, to jeżeli pan, niech się pan nie dziwi, jeżeli pan z Rosji w tych próbkach dostanie krem do golenia, a Rosjanie panu powiedzą, sam pan tego chciałeś, sam pan tak to sformułowałeś. To jest działanie na szkodę śledztwa, bo przecież to, że Rosjanie fałszowali dowody, to pan prokurator Szeląg, jak my wszyscy, znakomicie wie, bo do dzisiaj nie ma wraku, bo widzieliśmy, jak on został, był cięty, a szyby wybijane, bo wiemy, jak były fałszowane czarne skrzynki i po 16 sekund głównych pan Miller jeździł trzykrotnie czy dwukrotnie do Moskwy, bo mu dano kopię bez tych 16 sekund, bo jak sfałszowano protokoły sekcji zwłok, no dowiadujemy się najbardziej boleśnie. Wczoraj był prawdziwy pogrzeb prezydenta Kaczorowskiego, bo przedtem ukrywano, zamieniono jego ciało, podobnie jak zamieniono ciało innych wielkich Polaków, a protokoły ich sekcji były po prostu sfałszowane, więc jeżeli tak się Rosjanie podchodzą do dowodów, to jaka jest pewność, że oddadzą próbki, jakie zostały pobrane przez prokuratorów przy badaniu teraz tych materiałów wybuchowych, że oddadzą prawdziwe? Mogą oddać tak,
chociaż
jak powiedział Szeląg.
Edmund Klich mówił, no to znaczy, że źle wykonali swoją pracę, tak, jeżeli byłoby to prawdą.
Tak pan Edmund Klich powiedział, który się teraz obudził. Gdy wykonywał swoją funkcję, zrobił nie mniej dużo szkody. Ja chcę tylko przypomnieć, że to on sformułował tę, w cudzysłowie, metodologiczną dyrektywę, którą się posługiwała ekipa pana Millera. Mianowicie, gdy go zapytano, dlaczego się urwało skrzydło, to powiedział, no jak to dlaczego? Jak walnęło, to urwało. No i to była metodologia, według której on badał tę straszliwą tragedię, bo nigdy nie zrobiono oględzin tego skrzydła, ani nie zrobiono oględzin tej brzozy. Do czasu teraz badań prokuratury sprzed miesiąca. Więc tutaj zaniedbań jest i kłamstw, fałszerstw, nieprawdopodobna masa, stąd postulat komisji międzynarodowej.
Pan się
tak słusznie popularny
domaga tej komisji. Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego w salonie politycznym Trójki, mówi, że Międzynarodowa Komisja w sprawie katastrofy smoleńskiej to podważenie autorytetu państwa i że jedynie słuszną, można powiedzieć, opinię wyraził prezydent, tylko prezydent znalazł odpowiednie słowa, żeby zareagować na tę sytuację.
Ja chcę powiedzieć tak, że w sprawie dramatu smoleńskiego to autorytet państwa polskiego ratuje zespół parlamentarny, który jest rzeczywiście jako zbiór zgodny z regulaminem Sejmu i Senatu, senatorów i posłów, ponad 140 senatorów i posłów, jest częścią, organem, swoistym organem państwa polskiego. Na pewno autorytetu nie ratują ludzie, którzy kłamią. Na pewno autorytetu państwa nie ratują ludzie, którzy mówią, że czegoż chcecie, była komisja rosyjska, jest komisja polska, no i jest komisja międzynarodowa pani Janodiny. Tak powiedział swego czasu pan prezydent Komorowski. No i trzeba mieć naprawdę, być zupełnie głuchym na rzeczywistość, żeby sformułować opinię o bezstronności i międzynarodowym autorytecie i ustuwaniu komisji pani Janodiny. Więc tutaj mamy do czynienia z kompromitacją za kompromitacją. Jedynym organem państwa polskiego, który rzeczywiście broni autorytetu w tej sprawie, prowadzi uczciwe, solidne, krok po kroku badania, jest zespół parlamentarny. I myślę, że dlatego właśnie wskazujemy, że konieczna jest komisja międzynarodowa.
Tylko,
proszę ojca, został postawiony problem, z którym wszyscy w Polsce musimy się zmierzyć. Wykazano obecność materiałów wybuchowych na tym wraku. Wykazano go wtedy, gdy po badaniach kilkuletnich, krok po kroku analizowanych, dziesiątki naukowców stwierdziło, że tam doszło do eksplozji. A więc jest materiał, który wskazuje, że mieliśmy do czynienia ze straszliwą zbrodnią. Tego nie uniesie żadna inna struktura jak komisja międzynarodowa. Bez względu na to, kto jest sprawcą, a oczywiście nie wiemy, kto jest sprawcą i trzeba tego sprawcy dopiero szukać, to jest tak gigantyczny ciężar i tak gigantyczna odpowiedzialność, że wobec niezdolności pana Tuska i niezdolności organów tych, którymi on kieruje do podjęcia tego problemu, do zmierzenia się z tym problemem. Oni po prostu uciekają w misią dziurę. Oni uciekają przecież nawet przed stwierdzeniem i wzięciem odpowiedzialności za to, że pozwolili na zamienienie ciała prezydenta Rzeczpospolitej, że pozwolili na zamienienie ciała twórczyni Solidarności Ani Walentynowicz, że być może będziemy mieli to samo w sytuacji pana księdza rektora, prawda, Uniwersytetu księdza Stefana
Wyszyńskiego.
Więc to przecież są straszne rzeczy, przed którymi wszyscy stoimy. Stąd postulat Komisji Międzynarodowej dla mnie jest absolutnie oczywisty.
Czyli te słowa, które wypowiedział prezes Jarosław Kaczyński, no, wydaje się, że nie są za mocne, bo przecież on nawet nie wskazał, tak? Niektórzy jak gdyby są wzburzeni tak bardzo, że chcą go pozbawić jakichkolwiek funkcji publicznych, nawet miejsca w państwie, nie chcą z nim razem mieszkać pod jednym dachem, któremu na imię Polska. No a przecież on nie powiedział, że to ty, czy X, czy Y, tak? Tylko powiedział, że no to, co, o czym mówią profesorowie, teraz to doniesienie prasowe, tak jak mówiliśmy w programie, to jest tylko ta kropka nad i, bo o tym już powiedzieli na konferencji 22.
Ale powiedzieli na tej konferencji i powiedzieli wcześniej i przez rok prowadzone były badania pod tym kątem analizujące tę możliwość ze wszystkich punktów widzenia. Zajmowali się tym specjaliści od drzewostanu badający tamtejsze drzewa, zajmowali się ci, którzy są specjalistami od problemów elektrycznych w samolotach, zajmowali się ci, którzy się zajmują trajektorią pionową samolotu, no po prostu ci, którzy się zajmują zachowaniem się materiału w takiej sytuacji, więc tutaj wiele specjalności było zaangażowanych, przypomnę przecież niezwykle przejmujący i dogłębny referat pana profesora Obrębskiego, który analizując fragment tego samolotu, pokazał, jak doszło do eksplozji, jak eksplozja zniszczyła ten fragment samolotu. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo kompleksowymi badaniami, jednoznacznie udowadniającymi, że była eksplozja. Artykuł Rzeczpospolitej tylko, jak mówię, stawiał kropkę nad i, a prezes Kaczyński był niesłychanie wyważony, opanowany i oszczędny w słowach. A na pewno nikogo personalnie nie wskazujący jako winnego tej zbrodni, mówiący, że to jest tak wielka, niesłychana zbrodnia, że ona musi zostać do końca zbadana. I taka jest prawda. I niech nikomu się nie wydaje, bez względu na to, czy jest politykiem, właścicielem gazety, czy kimkolwiek innym, że swoimi, tak powiem, kłamstwami zagłuszy głos narodu w tej sprawie. Już 63% Polaków żąda Komisji Międzynarodowej. Tylko 4% wierzy w raport Millera. Także tutaj te liczby są oczywiste, bo one są wynikiem naszego doświadczenia 3 lat kłamstw z jednej strony, a uczciwych, solidnych badań z drugiej.
Generał Roman Polko o śmierci technika Jaka 40 Remigiusza Musia mówi, jestem coś zagadkowego, tak? Z jakimś niepokojem. On nawet jak gdyby w świadomości ma to, że takich ludzi jak on, no z racji ważności, tak? Jego osoby przy wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej powinno się chronić, jeżeli czegoś takiego by nie było, no to byłoby coś no, wysoce niepokojącego.
No jest coś wysoce niepokojącego, dlatego że mimo tej tragicznej śmierci chorążego Remigiusza Musia, który był jednym z ostatnich świadków, który słyszał, iż Rosjanie kazali zejść Tupolewowi do 50 metrów. Tutaj chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze, chodzi o to, że to jest świadectwem, jak polska załoga była wciągana w pułapkę, że zamiast 100 metrów kazano zejść do 50, ale po drugie to jest także dowód na sfałszowanie czarnych skrzynek, na których jest nagrany głos mówiący o 100 metrach, gdy tymczasem oni obaj, zarówno chorąży Muś, jak i pan porucznik Wosztyl, słyszeli 50 metrów. Zginął chorąży Muś, który zeznał o tych 50 metrach, mówił o tych 50 metrach, pozostał pan porucznik, tylko już pan porucznik Wosztyl. On o tym powiedział także, raz jeszcze przywołał swoje świadectwo 30 października. My się zwróciliśmy o ochronę dla niego, a prokuratura mówi, nie widzimy powodu, żeby chronić go jako świadka. No, tak bezdusznego i cynicznego stanowiska naprawdę już dawno nie widziałem. Ja tutaj w pełni zgadzam się z panem generałem Polko. To są ludzie, których trzeba chronić dla dobra śledztwa i dojścia do prawdy, no ale przede wszystkim dlatego, że naprawdę im zagraża niebezpieczeństwo.
A nagrania z AK-40, no cały czas jak gdyby no, czekamy tak na wyniki badań i gdzieś słyszy się, że potrzebujemy, nie wiem, jakiegoś wsparcia ze strony Rosjan, tak, żeby móc no, przedstawić te informacje z czarnych skrzynek.
Ta sprawa ma swoją długą i niechlubną także historię. Nie chciałbym zabierać za wiele czasu, ale powiem, że gdy oni obaj zeznali i pan Chorąży musi, pan porucznik Wosztyl o tych 50 metrach, wtedy pytany o te zeznania, pan prokurator generalny Seremet powiedział, nie, my im puściliśmy nagranie, oni usłyszeli 100 metrów i oni już zmienili zeznania, oni już się zgodzili, że się przesłyszeli. Słyszeli, że to jest nieprawda. No, okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że pan Seremet wprowadzał w błąd opinię publiczną. Pan porucznik Wosztyl jasno podtrzymał, iż nie zmienia zdania, że to, co słyszał, słyszał i to jest prawda, że nigdy nie wycofał zeznań. No, już nie mówiąc o takiej sytuacji, w której publicznie prokurator generalny namawia niejako do zmiany zeznań, czy gwarantuje, że ktoś zmienił zeznania. No, to są sytuacje naprawdę z jakiegoś zupełnie innej rzeczywistości, z innego świata, no na pewno nie z cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej, łacińskiej, tylko po prostu z jakiegoś innego świata. Ja zakładam, że ja po prostu tych słów nie czytałem, nie słyszałem, biorę to w nawias, bo chcę powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby coś takiego, na pewno gazeta się pomyliła, żeby coś takiego powiedział polski prokurator generalny i tak się zachowywał, ale przywołuje to ten błąd gazetowy zapewne, dlatego, że to pokazuje, jak wielką wagę mają te zeznania. One mają gigantyczną wagę dla ustalenia tego, co się zdarzyło i dla ustalenia, jak z dowodami postępuje strona rosyjska. Pan porucznik Wosztyl jest świadkiem koronnym teraz. Naprawdę wymaga ochrony i państwo polskie winne mu jest tę ochronę. Raz jeszcze apeluję do ministra spraw wewnętrznych, który o tym decyduje i do pana prokuratora generalnego. Pan porucznik Wosztyl nie tylko zasługuje, ale wymaga ochrony, bo jest nosicielem wiedzy, która ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu naszego wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Stąd dziękuję też panu generałowi Polko za te słowa, bowiem tragiczna śmierć Chorążego Remigiusza Musia woła do nas przez cały czas o to, żebyśmy do prawdy za wszelką cenę dochodzili, żeby jego śmierć nie poszła na marne. To jest ofiara, która do nas woła o dochodzenie do prawdy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w Rozmowach Niedokończonych jest pan Antoni Macierewicz, poseł, był minister spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Temat katastrofa smoleńska, nowe fakty i pytania. Czekamy na Państwa telefony, numer do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 11 48 56 655 23 66.
Pewnej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie. A nawet wiatr, choć był świadkiem, po świecie jej nie rozniesie. I tylko pamięć została po katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość. Prawdę świat niesie, prawdę o jeńców tysiącach spłaconych w katyńskim lesie. I woła o sprawiedliwość. Prawdę świat niesie, prawdę o jeńców tysiącach spłaconych w katyńskim lesie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Będę chciał pozdrowić szanownych księdza i pana posła. I bardzo...
Dziękujemy.
Chciałabym zapytać o taką rzecz. Czy oprócz... Znaczy, że wiele rodzin dostało jakieś rzeczy po swoich bliskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Czy jest jakaś możliwość, żeby móc przebadać te rzeczy? Poza tymi, które już teraz w ostatnim czasie, wiem, że te badania w Stanach były. Chciałam zapytać pana posła.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Są dwie kategorie rzeczy, którymi dysponują rodziny. Część, która została im oddana natychmiast na miejscu w Moskwie, i te rzeczy faktycznie mogą nosić ślady przebiegu dramatu, przebiegu katastrofy, i one z punktu widzenia naukowego są bardzo istotne. A i jest druga grupa rzeczy, która została poddana różnorodnym działaniom chemiczno-fizycznym, przynajmniej ja się nie znam na technologii, ale w każdym razie była przeznaczona w ogóle do zniszczenia, a miała być przez firmę chyba pod Rzeszowem zniszczona. To zostało powstrzymane w ostatnim momencie i one są wydawane także rodzinom, i ze względu na te różnorodne oddziaływania fizyko-chemiczne, ich wartość dowodowa wydaje się być mniejsza, ale tych pierwszych tak, i one na tyle, na ile to będzie możliwe, na tyle, na ile to jest możliwe. Proszę mi wybaczyć taki trochę ezopowy język, ale trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że tutaj są tacy ludzie, posłowie, nie tylko posłowie, a którzy próbują nam wytaczać procesy za to, że my się zajmujemy badaniem tej tragedii. Proszę sobie naprawdę mieć z tego świadomość. Na jutro, o ile się nie mylę, zapowiedziane jest przez jedną z partii politycznych, że zostanie wniesione oskarżenie przeciwko panu Hoffmanowi i przeciwko mnie za to, że według tych ludzi dysponujemy dowodami i nimi się je analizujemy, i nimi się zajmujemy. Więc stąd ten język jest trochę czasami ezopowy, ale zapewniam panią, że każdy fragment, każda cząstka, która może nosić ślady rzeczywistego przebiegu wydarzeń w tragedii smoleńskiej, jest przez nas gromadzona i na tyle, na ile możliwe, przekazywana do analiz i badań.
Radio Maria, proszę bardzo.
Adam ze Skandynawii. Ja mam takie pytanie, bo nie bardzo rozumiem, kiedy jest mowa o tych 50 metrach, że to ma takie wielkie znaczenie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to było ważne odkrycie komendy. Przy 100 metrach odchodzimy. I mówi się, że przypuszczenie, jakoby lądowali, też jest nieprawidłowe. To znaczy, jeśli odchodzili przy 100 metrach, to jak znaleźli się na 50 i niżej metrach? I dlaczego czasem się twierdzi, że oni nie próbowali lądować, tylko próbowali odchodzić? Jeśli można, to bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy, o ile jest jakieś wyjaśnienie. Ja może przejdę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy panu.
Tak, oczywiście, że jest wyjaśnienie, dlatego że pan miesza dwa porządki, co miało miejsce naprawdę, a co było intencją poszczególnych stron. Otóż stan faktyczny był taki, że na 100 metrach major Protasiuk wydał komendę, odchodzimy, i rzeczywiście podjęto decyzję o odchodzeniu. Ona tam opóźniła się trochę ze względu na opadanie, taki naturalny mechanizm opadania samolotu, ale decyzja, komenda o odejściu została wydana na 100 metrach, ale to była decyzja i stanowisko polskiej załogi, która zresztą została zaawizowana przez majora Protasiuka 9 minut wcześniej. 9 minut wcześniej on bowiem powiedział, że podejdziemy do 100 metrów i jak nie będzie możliwości lądowania, jak nie będzie pogody, to odejdziemy w automacie. Takie słowa zostały zanotowane i nie ma wątpliwości, że zgodnie z tą zapowiedzią właśnie taką decyzję później podjął i rzeczywiście mimo pewnego opóźnienia faktycznej reakcji samolotu, samolot zareagował ostatecznie i samolot wzniósł się ostatecznie na 36 metrów i szedł dalej do góry, kiedy doszło do eksplozji, bo do eksplozji doszło, gdy samolot się zaczął wznosić z tam 20 kilku metrów nad poziomem pasa na 36 metrów i na tych 36 metrach dosięgnęła go pierwsza eksplozja, następnie spadł na blisko 17 metrów i tam doszło do eksplozji ostatecznej, która zniszczyła w ogóle kadłub i samolot. Taka jest rekonstrukcja wydarzeń dokonana przez specjalistów, ekspertów zespołu, którym mam zaszczyt kierować. Tak wyglądała faktografia, ale tutaj mówimy nie o tym, jak było naprawdę, tylko o tym, co chcieli uzyskać kierujący z wieży, dowodzeni zresztą z Moskwy. Bo pamiętajmy, że wszystkie decyzje w tej sprawie były w istocie wydawane nie przez wieżę kontrolną, tutaj panowie Krasnokucki, Plusnin i Ryżow, o ile się nie mylę, mogę mieszać nazwisko tego trzeciego funkcjonariusza, który tam był, Ryżenko albo Ryżow, tutaj nie jestem pewien, oni byli tylko wykonawcami. Decyzje były podejmowane w Moskwie i to w Moskwie podjęto decyzję, której intencje przekazuje nam zeznanie i relacja panów porucznika Wosztyla i chorążego Musia, że chciano, wydano im rozkaz, żeby zeszli do 50 metrów poniżej, znaczy nad poziom pasa, żeby zeszli. Oni tego nie zrobili, ale taka była intencja, taki był rozkaz. Tak chciano ich wciągnąć w tę pułapkę po to, aby już z niej uciec nie mogli. To jest oczywiście moja interpretacja, to nigdzie nie zostało zapisane. To jest interpretacja na podstawie tego, co się w tej sprawie działo. Ale powtarzam raz jeszcze, faktyczny przebieg wydarzeń był taki, że na 100 metrach major Protasiuk wydał komendę, odchodzimy. Intencja drugiej strony była taka, żeby ta komenda została wydana na 50 metrach, a nie na 100, by było jak najtrudniej stamtąd uciec. Ta interpretacja, którą ja teraz do tego dodałem, bo powtarzam, odróżnijmy moje, to co ja relacjonuję o przebiegu wydarzeń od tego, co sam interpretuję, jest też zakorzeniona w zachowaniu, często o tym zapominamy, a ono było przekazane, pana pułkownika Plusnina, człowieka, który nominalnie dowodził na wieży kontroli w Smoleńsku. Mówię nominalnie, bo faktycznie miał nad sobą i Krasnokuckiego, i pana w Twerze generała, i generała w samej Moskwie, który pod samej tragedii wybiegł z wieży i krzyczał, próbowałem ich uratować. Zrobiłem wszystko, żeby ich uratować, ale się nie udało. I rzeczywiście można to potwierdzić, znając zapisy jego rozmów z generałami w Moskwie i w Twerze. On rzeczywiście robił wszystko, żeby ten samolot został odesłany na zapasowe lotnisko, ale ani Moskwa, ani Twer się na to nie zgadzały. Wydano odwrotnie, wydano mu rozkaz, żeby samolot sprowadzać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Jadwiga z Wrocławia. Ja tutaj mam Państwa, naszego dziennika, artykuł numer 9 z soboty, niedzieli 8-9 stycznia 2011 roku. I jest tam taki artykuł: trafione zwykłym termobarycznym czmielem wozy pancerne odwracały się gąsienicami do góry. Taka jest siła tego pocisku. Rosjanie dowiedzieli to w Czeczenii. I taki jest tytuł pod dużymi literami: obrażenia zależą od rodzaju broni. I redaktorka z naszego dziennika, z Wasiliem Wasilenką, był pilotem wojskowym, instruktorem, kosmonautą, absolwentem Moskiewskiego Instytutu Górniczego, rozmawiała. I właśnie tam są wszystkie te sprawy, które Państwo poruszacie. Jak wyglądało, bo ja tak jak słuchałam pana Macierewicza, to słuchałam, że też, że były z tych, no troszkę się denerwuję, przepraszam, z świadków, którzy tam po prostu tam jechali do Moskwy na rozpoznanie, że część osób była tak jakby spało. Tutaj jest, że sprawdzali na kukłach i że był tak wyglądało, jakby te kukły spały, ale w środku zniszczenia były, zupełnie była miazga. Później jest też, że to działa, ta bomba termobaryczna działa działa na niskiej wysokości i później to też jest, że czuć bardzo naftą. Tych, którzy nie można zbadać inaczej, tylko czuć bardzo naftą. Nie ma żadnych innych zapachów i też jest bomba, która jest zbudowana też jak dawniej na tej bombie burzącej. Druga bomba. I ja sobie tak, to jest moje takie prywatne zdanie, skojarzyłam sobie, że pierwsza bomba, która te dwa wybuchy, które były, to wybuchła właśnie to termobaryczna, która mniej ludzi uszkodziła, a ta druga to była bomba burząca. No i która uszkodziła i rozczłonowała tych naszych kochanych wszystkich, którzy zginęli. No takie moje są.
Dziękuję bardzo.
Ale proszę sobie przeczytać ten artykuł, to wszystko wyjaśnia.
Dziękujemy.
Ten wywiad. Dziękuję, szczęść Boże. Do miłego usłyszenia.
Do miłego.
Szczęść Boże, dziękuję najmocniej. Myślę, że takich reakcji jest więcej. Ja znam te analizy, znam te przykłady, znam te diagnozy. Jak mówię, ich jest więcej. One się pojawiły zresztą zaraz po tej tragedii. Nie ukrywam, że gromadzimy je dalej. Bardzo długo odkładaliśmy je na później, właśnie dlatego, żeby nie stawiać wozu przed koniem, prawda? Żeby w pewnej kolejności spokojnie, nie uprzedzając się co do wyniku, analizować przebieg wydarzeń, dopóki nie mieliśmy jasności, że to jest eksplozja, dopóki nie mieliśmy takiej dominanty, że to jest eksplozja spowodowana materiałem wybuchowym, a nie na przykład po prostu jakąś awarią, dopóty sprawą rodzaju ładunku i tak dalej w ogóle się nie zajmowaliśmy. No teraz trzeba będzie do tego podejść, dlatego tak ważne są analizy, które wynikają z pracy, z zebrania tych śladów ładunku wybuchowego. Ja chcę tylko przypomnieć, o czym mało kto teraz pamięta w ciągu tego tygodnia, że zebrano kilkaset śladów ładunków wybuchowych nitrogliceryny i trotylu. Nie jeden, nie dwa, nie 10, nie 15, ale kilkaset i nie tylko wewnątrz samolotu, nie tylko na siedzeniach, na których według pana Kalisza, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, mieli siedzieć przedtem żołnierze lecący do Iraku czy do Afganistanu i oni to właśnie te ślady zrobili. Naprawdę, jeżeli to on się uważa za człowieka inteligentnego, to powinien wymyślić coś bardziej przekonywującego niż taką bzdurę. tylko także na skrzydle tego samolotu i na zewnątrz tego samolotu, na jego poszyciu zewnętrznym. Czy tam też na skrzydłach siadali żołnierze lecący do Iraku? Naprawdę, no ja wiem, że Putin latał z żurawiami, ale to nie znaczy, że trzeba posadzić polskich żołnierzy, żeby usprawiedliwić bzdury i kłamstwa pana Kalisza. No przecież to się wszystko razem nie trzyma w ogóle jakiegokolwiek porządku. Jak można sądzić, że 40-milionowy naród przestanie dochodzić prawdy o śmierci swojego prezydenta i swojej elity, dlatego, bo ktoś mu mówi, że żołnierze siadali na skrzydle, żeby zostawić ślady materiału wybuchowego. No ileż takich bzdur będziemy musieli wysłuchiwać, żeby wreszcie zrobić porządek w tej całej sprawie. My mamy do czynienia z największym dramatem, jaki Polska w ogóle przeżyła. Nie może być tak, żeby bzdury nam utrudniały zbadanie tego. Chcemy mieć komisję międzynarodową, która to zbada. Za to my do tego czasu nie będziemy formułowali żadnych hipotez, czy to był pocisk Czmiel, czy to był ładunek wybuchowy, a więc wstrzelony z zewnątrz, bo o tym mówimy, prawda? Czy to był ładunek termobaryczny, czy ładunek założony wcześniej podłożony? Ja tego nie wiem. Ja tego na razie nie wiem. Na pewno zbadanie tych śladów, dlatego ono jest takie ważne, że ono pozwoli zdefiniować, jaki to był ładunek, to po pierwsze, a po drugie pozwoli zapewne wskazać miejsce, z którego on, gdzie on wybuchł, że tak powiem, i czy był wcześniej tam wprowadzony, czy został wstrzelony z zewnątrz. My oczywiście mamy pewne hipotezy w oparciu o analizy wraku, zdjęć wraku. One są bardzo, bardzo dokładne i służymy tymi analizami zawsze, bo one pokazują bardzo wiele, ale to są hipotezy. Z chwilą, kiedy będzie analiza materiału wybuchowego, to będziemy mieli pewność co do rodzaju ładunku i rodzaju eksplozji. Wtedy będziemy mogli się poruszać dalej. Przedtem na pewno nie powiem w tej sprawie publicznie ani słowa, bo byłoby to nieodpowiedzialne.
Jest z nami na antenie pan mecenas Stefan Hambura. Witam serdecznie, panie mecenasie. Szczęść Boże panu.
Witam również. Szczęść Boże państwu, księdzu, panu ministrowi. Kłaniam się.
Panie mecenasie, pan kiedyś powiedział, nawet nie tak dawno, że jeżeli rzeczywiście doszłoby, czy byłoby prawdą, że ciało świętej pamięci pana prezydenta Kaczorowskiego też zostało zamienione, no to pokazywałoby to cały rozmiar tragedii i de facto katastrofę tego, co się wydarzyło już po tragedii smoleńskiej, że to katastrofa, jeżeli chodzi o, no, o sposób reagowania czy funkcjonowania aparatu państwa.
Tak, podtrzymuję tę wypowiedź i no, jeszcze okazało się, że jednak rząd i nawet prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznają się do tej abdykacji urzędów, urzędników i również swojej osobistej, gdyż nie pojawili się wczoraj, i to nie na powtórnym, ale na tym pierwszym pogrzebie w świątyni Opatrzności, gdzie zostało pochowane ciało świętej pamięci prezydenta na uchodźstwie Kaczorowskiego. I nie odważyli się, nie przyszli, a podobno pan minister Sikorski twitował, na Twitterze się bawił w tym czasie. I to pokazuje, no, rzeczywiście arogancję władzy w tej sprawie.
A może dojść do kolejnych ekshumacji? Tutaj już pan minister wspomniał, no, że może doszło do zamiany ciał duchownych kapelana warszawskiej rodziny katyńskiej księdza Zdzisława Króla, no i księdza profesora Ryszarda Rumianka, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak podawał wczoraj nasz dziennik, jak czytałem. Ja myślę, że powinno dojść do ekshumacji sekcji zwłok wszystkich ciał, oprócz tych, które zostały skremowane, i również oprócz ciała świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdyż w sekcji zwłok tutaj brał wtedy pułkownik, obecnie generał Parulski. I tutaj nie mamy żadnych problemów z tą sekcją zwłok, tylko oczywiście bardzo chętnie bym też wezwał generała Paruskiego na świadka, żeby dokładnie go przepytać i przesłuchać, jak to było, jak on działał i dlaczego tak działa, a nie inaczej.
A dlaczego pan myśli, do czegoś takiego doszło? Przecież no, mogliśmy mieć czas, to chociażby tłumaczenie pani minister, obecnie pani marszałek Kopacz, która była na miejscu. Jak gdyby no, to wielokrotnie zaprzeczają ci ludzie sobie i temu, co mówili, temu, co jak gdyby zeznawali, tak, przed społeczeństwem.
Tak, no, oni nie zaprzeczają sobie, oni się mijają totalnie z prawdą. I to jest no, również tragedia Polski i narodu polskiego. No, pomyślmy, co by się stało, gdyby na przykład, nie daj Boże, jakieś nieszczęście się stało i pani marszałek Kopacz musiałaby objąć urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No, to jest niewyobrażalne, jak taki urzędnik, jak osoba piastująca takie stanowisko mogłaby reprezentować Polskę na zewnątrz tak ważnych sprawach, ale również dzisiaj wydaje mi się to w duży sposób niestosowne, że właśnie pani marszałek no, piastuje swoją funkcję, bo gdyby miała, bym powiedział, choć minimum honoru, już dawno by zrezygnowała z piastowania tej funkcji i naprawdę zebrałaby wszystkie rodziny i przeprosiła i być może zaczęła pracować na, no, trochę odpracowywać tutaj to jej zawinienie i leczyła ludzi. Może by to jej lepiej wychodziło.
Chyba też w którejś wypowiedzi pan Seremet sugerował winę rodzin, tak? Bo te rodziny też jakby kolejny raz przeżywają tą trudną sytuację. Chyba tak było z panią świętej pamięci Anną Walentynowicz, tak?
Tak, to chodzi był zarzut bezpośrednio skierowany do rodziny świętej pamięci Anny Walentynowicz i to jest oburzające, to jest skandal. Wystąpienie prokuratora generalnego z mównicy sejmowej jeszcze dodatkowo w ten sposób wzmocnił po prostu moc swojego wystąpienia i przekazu. A chciałbym tutaj też, myślę, że wiele osób nas słuchuje, również osób, które szybko to doniosą panu prokuratorowi generalnemu Seremetowi, bo to, co on zrobił, to jest rzeczywiście niegodne jego wykonywanej funkcji, a mogę powiedzieć tylko tyle, że jeszcze 11 kwietnia 2010 roku w Warszawie został pobrany wymaz z ust Janusza Walentynowicza, próbki DNA, po to, żeby je wykorzystać ku temu, ażeby przeprowadzić badania DNA. One nie były robione tylko tak, acz żeby były. Cel był jeden i konkretny. I nie żyjemy w czasach króla ćwieczka. Dzisiaj podstawowymi badaniami są badania również DNA. One są podstawowe. I o zgrozo, teraz po ekshumacji ciała w Gdańsku, jak się okazało, nie było to ciało świętej pamięci Anny Walentynowicz, w Bydgoszczy. Ta sama osoba, która pobierała Januszowi Walentynowiczowi wymaz z ust, ta sama pobierała mu ponownie wymaz próbki DNA w Bydgoszczy. I panowie się rozpoznali. I to jest skandal. To jest skandal, który, bym powiedział, jest do tej pory niespotykany. Że z jednej strony prokurator generalny Andrzej Seremet szkaluje rodziny, a z drugiej strony nie zostają wypełnione podstawowe standardy. To, co należy do każdego urzędnika. I tu pan prokurator Seremet powinien się pochylić nad tym, jak do tego doszło, że te próbki DNA nie zostały wykorzystane w Moskwie. Niech zapyta premiera Tuska, niech zapyta panią marszałek Kopacz, pana ministra Sikorskiego, niech wezwie do raportu, niech ich przesłucha, jak do tego mogło dojść.
A na co mogą liczyć rodziny, panie mecenasie? Bo przecież były spotkania z panem premierem, tam też zapewniano je o tym, że państwo jest z nimi. Chociażby ta cyfra, tak, że to 2000 chyba ludzi zaangażowanych bezpośrednio po katastrofie w to, żeby no, sprostać temu, co się stało.
Cyfry może pan premier rzucać. Ja mówię tutaj, sprawdzam i potrzebuję nazwiska i to całą listę i od kiedy, w którym dniu się ktoś kto zaangażował. I ojciec, jeżeli tam po kilku tygodniach, kilku dniach tam on swoich urzędników uruchomił, to jest chwała mu Bogu, ale 10 kwietnia 2010 roku wtedy pan premier powinien mieć cały sztab ludzi wokół siebie. Doprosić, jak nie ma know-how, nie ma wiedzy, kancelarie międzynarodowe. Zakupić tę wiedzę, którą teraz zakupił w kancelariach prawnych. Bo to jest niestety niedopatrzenie jego obowiązków przez niego, tak? Jeżeli jedzie jak mały chłopak, nieprzygotowany do Smoleńska, a premier Putin czekał wtedy na niego ze swoimi fachowcami i jeżeli on tam poległ, to on za to niestety musi swoją polityczną odpowiedzialność ponieść i powiedział, że podjął taką odpowiedzialność polityczną i za to politycznie odpowiada. I teraz trzeba powiedzieć, sprawdzam i trzeba powiedzieć, dziękujemy tutaj premierowi Tuskowi, gdyż on już się zużył w tych sprawach. Już dawno powinien się podać do dymisji. Tutaj na Zachodzie, w Berlinie, nikt by się w ten sposób nie utrzymał przy władzy, gdyby postąpił tak, jak pan premier Tusk.
Kiedyś próbowano też jak gdyby dociążać rodziny, że to one są odpowiedzialne, że to przez nie ma miejsce ekshumowanie ciał zmarłych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Też chyba pan marszałek Niesiołowski, tak? Nie jeden raz tak mówił, że to ktoś powinien za to zapłacić, tak? Więc w tej sytuacji, gdy kolejne doniesienia, kolejne ciała mają być ekshumowane, a pan mówi, że może nawet wszystkie powinny być, bo tyle wątpliwości już narosło.
Wie ojciec, cóż, pan marszałek Niesiołowski to jest sprawa, bym powiedział, nieuleczalna. Nie chciałbym się tym zajmować. Ja tylko mogę powiedzieć, że tutaj pomoc ze strony państwa polskiego należy się wszystkim rodzinom. A wątek ekshumacji i sekcji zwłok wszystkich tutaj pozostałych ciał ofiar, oprócz, jak już mówiłem, tych skremowanych i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlatego tutaj w tym kierunku też to, bym powiedział, się kieruję, bo jak się okazało, przy ekshumacji świętej pamięci Anny Walentynowicz i również pani Teresy Walewskiej przy Jałkowskiej mogliśmy również tutaj w ramach sekcji zwłok obydwu ciał mogliśmy zabezpieczyć wiele bardzo istotnych rzeczy. Kawałek nitu, części organiczne, kawałek rękawa i inne rzeczy. I to są sprawy, które są fundamentalne, bo część dowodów, które mogą nas doprowadzić do wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej, część dowodów została pogrzebana w polskiej ziemi, a ciała te, przynajmniej te dwa ciała, wiem, że te inne też, one, jak nam się tutaj próbuje wmówić, to nie były począstkowane. Tutaj te dwa ciała, mogę powiedzieć, były w całości, oprócz tam części twarzy, głowy, która tam była problematyczna. I mogę tylko powiedzieć, że to, co się próbuje społeczeństwu polskiemu wmówić, że dlatego są te ekshumacje i sekcje zwłok, bo ciała były począstkowane, do tej pory się to nie potwierdziło. I tutaj bym bardzo prosił też, i tu apeluję do dziennikarzy, którzy nas słuchują z różnych gazet i innych ośrodków, żeby wypełnili rzetelnie swoją funkcję dziennikarza, ażeby nie byli tubą propagandową. Czasy te się już kończą. Teraz jest jeszcze szansa, żeby przedostać się na inny brzeg, żeby płynąć z tymi, którzy chcą wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Później oczywiście będą to również ci bohaterzy, którzy podjęli tę walkę z kłamstwem smoleńskim.
Są tacy, którzy mówią, że mogło to czemuś służyć, no, że do takiej sytuacji doszło, tak, do zamiany, no bo pewnie prędzej czy później dochodziłoby do ekshumacji i do wyjawienia prawdy. Czy nie jest to jakoś, no nie wiem, zamierzone? Czy nie można tak tego odbierać?
Tu mamy zbyt mało informacji, ale bym powiedział jeszcze coś, co może w pewnym stopniu też zwrócić uwagę na fakt, znaczy na przyczynę zamiany. Bo rozmawiałem z Januszem Walentynowiczem, synem świętej pamięci Anny Walentynowicz, i on mi mówił, że rozpoznał swoją mamę wtedy, kiedy ona nie miała na swoim ciele cięć sekcyjnych. A to oznacza, że te różne zapisy tam robione przez Rosjan nie oznaczały, że w tym danym dniu była robiona sekcja zwłok. I tu musimy doprowadzić do wyjaśnienia szczegółowego, kiedy były przeprowadzane sekcje zwłok poszczególnych ciał. I to jest zadanie również dla pana ministra Sikorskiego, ażeby wsparł politycznie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. I z drugiej strony, żeby pan prokurator Andrzej Seremet, generalny prokurator, nie bał się i podjął ten temat w swoich rozmowach z Rosjanami, żeby poprosił o konkretne dokumenty.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Panie ministrze, coś do pana mecenasa?
Tak, jeżeli można, jeszcze jedna kwestia, panie mecenasie, dlatego że była taka informacja, która zresztą powoływała się także na pana działania w trakcie sekcji zwłok powtórnej Ani Walentynowicz, że z ciała wyjęto nit, ponieważ dzisiaj przeczytałem taką informację pana Laska, o ile się nie mylę, że te nity mogły strzelać jak kule. Czy rzeczywiście nit wyjęto, bo z kolei jest komunikat prokuratury, która mówi, że nit wyjęto z ciała. Czyli krótko mówiąc, czy on mógł się przyczynić do także do śmierci pani Ani Walentynowicz? Co pan jako świadek tej sekcji może na ten temat powiedzieć? Bo to jest rzecz, na którą wiele osób w Polsce zadaje sobie pytanie.
Do przyczyny śmierci, czy była to przyczyna śmierci, nie wiem. I nie chciałbym się tutaj na ten temat wypowiadać, bo tutaj byli biegli lekarze, którzy to badali. I przede wszystkim bym wskazywał na to, ażeby jednak bardziej szczegółowo i również bym powiedział już w inny sposób wykorzystać te wiadomości, które kilka dni temu otrzymaliśmy. To znaczy, jeżeli będą następne ekshumacje i sekcje zwłok, żeby ci pełnomocnicy, którzy będą reprezentować rodziny, również uwzględnili ten wątek, że tam mogą się ewentualnie znajdować różnego rodzaju materiały wysoko jonizowane, tak? Jak to ktoś tam nazwał?
Wysokoenergetyczne, panie mecenasie. Jaki? Pan nie chce powiedzieć wybuchowe.
Jakie?
Wysokoenergetyczne
właśnie. Wysokoenergetyczne. I żeby również zawnioskować do prokuratury wojskowej, tak długo jak ona jeszcze będzie prowadziła to postępowanie, uważam, że jak najszybciej powinno jej to zostać odebrane i przekazane do prokuratury powszechnie tutaj cywilnej, ażeby prokuratorzy z wieloletnim doświadczeniem mogli się tą sprawą teraz zająć i konkretnie. I żeby właśnie tak długo, jak prokuratura wojskowa jeszcze się tym zajmuje, napisać, wnioskować o to, żeby specjalistyczne urządzenia były również przy tych sekcjach już na miejscu, myślę na cmentarzach, ale również podczas ekshumacja, przepraszam, na cmentarzach, ale również przy sekcjach zwłok, żeby zanim się rozpocznie działanie, żeby również zbadać ewentualnie tutaj wysokość tej zawartości.
Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
Szczęść Boże dla pana.
Panie Boże, kłaniam się.
Radio Maria, proszę bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Włodek z Poznania.
Prosimy.
Chciałem właśnie dołączyć te do
jest,
rozmównie.
Jest pan na antenie, już pana słyszymy, panie Włodzimierzu.
Bardzo miło. Bo już nie wiem, czy powiedziałem, ale tak powiedziałem z Poznania.
Tak.
Więc jak to się stało w tym dniu 10 kwietnia 2010 roku, tak zaraz powiedziałem, że naprawdę, ale im się to udało. To byłem 100% pewien, że to jest po prostu, że to było tak załatwione, jak po prostu mówimy teraz w rozmowach niedokończonych. No i pan Tusk, premier, i pan Putin, jak się ściskali tam przy samolocie, to po prostu widać było ten ironiczny uśmiech tego naszego pana premiera, jak cieszy się z panem Putinem, że tak się ładnie udało.
Tylko ja się muszę tutaj też sprzeciwić, żebyśmy nie poszli za daleko, prawda? Myślę, że to słusznie, panie ministrze, bo dzisiaj nie chodzi nam o to, żeby wskazać literalnie tak X, Y, Z, tylko widzimy, że no, coś, co się stało, że doszło do takiej tragedii, no, było czymś spowodowane, więc świat polityki dzisiaj też tak reaguje na to, co powiedział chociażby pan premier Jarosław Kaczyński, a przecież on literalnie do nikogo tego nie odniósł i my dzisiaj też tutaj, mimo że mówimy o poważnych i tak twardych sprawach, musimy być bardzo ostrożni, żebyśmy też no, nie poszli, nie próbowali forsować tutaj jakiegoś swojego poglądu.
Myślę, że lepiej w takich sprawach najpierw dysponować pełnym materiałem dowodowym, a potem mówić. Na pewno uwzględniając materiały opublikowane w Rzeczpospolitej, badania zrobione przez zespół parlamentarny w Stanach Zjednoczonych, możemy mówić o eksplozji spowodowanej ładunkiem wybuchowym, ale kto był autorem tych działań, tego nie wiem. I jeżeli pan ma na ten temat jakieś przesłanki, no to należy je podać. Ja powtarzam raz jeszcze, nie wiem, różne supozycje ze względu na swój punkt widzenia polityczny można snuć, ale to bywa czasami zawodne. Tak wielka.
Tutaj widzimy podejście naukowców, jest takie zdroworozsądkowe i myślę bardzo dobre i tego się powinniśmy też od świata nauki uczyć.
To jest zupełnie oczywiste. Ja zgadzam się, że działanie pana Tuska po tej tragedii, zresztą tak samo pana Putina z strony rosyjskiej, w ogóle pamiętamy przecież raport jednego z pana pułkownika Milanowskiego, który sprawił, że minister obrony narodowej Bogdan Klich wprost powiedział, wina jest strony rosyjskiej. No rzeczywiście strona rosyjska, fałszując dokumenty, fałszując dowody, nie przekazując dowodów w stronie polskiej, no coś pokazuje, coś ukrywa, z jakiegoś powodu tak się zachowuje. To jest jakiś kierunek, jakaś poszlaka, ale to nie jest jeszcze dowód, podobnie jak zachowanie pana Tuska, że wybrał konwencję chicagowską, która bezprawnie oddaje dowody Rosji i tak dalej. Jego agresja, prawda, to właśnie próba, nie wiem co, ataku takiego brutalnego, niespotykanego w ogóle na Jarosława Kaczyńskiego, że co, że banicję mu chce, no nie bardzo wiadomo, na czym ten, poza agresją, na czym to faktycznie miałoby polegać, o co tu miałoby chodzić, poza tym, że odzwierciedla to jego niebywałe taką rozhisteryzowanie. Po prostu on nie panuje nad sobą, ma poczucie olbrzymiej winy, moim zdaniem słusznie, no ale to jeszcze nie czyni go autorem tej straszliwej zbrodni. Najwyżej pokazuje współodpowiedzialność za to, że do dzisiaj to nie zostało wyjaśnione.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa. Panie ministrze, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za to wszystko, co pan robi i bardzo szybko przejdę do, mam nadzieję, że bardzo krótko się wypowiem dzisiaj. Mianowicie jest taka sprawa, bo jestem przekonany, że pan o tym wie, natomiast może dobrze by było słuchaczom niektórym przypomnieć historię z panem Szuladzińskim. Mianowicie był jeden taki, czy jest dalej taki mocny przeciwnik całej tej wersji przebiegu wypadków, jaką wykazali naukowo ta grupa skupiona wokół zespołu parlamentarnego. Mianowicie profesor Paweł Artymowicz z Toronto no niezwykle agresywnie atakuje tą stronę i tą hipotezę i to on zasugerował, że należy się bardzo wcześnie, że należy się zwrócić do specjalistów w różnych dziedzinach i on bodajże podał nazwisko pana Szuladzińskiego, który miał wykazać, że to wszystko, co państwo mówicie, jest nonsensem. No i Szuladziński, który w ogóle nawet nie zajmował się, nawet niewiele wiedział o całej katastrofie, on się tym zajął i prawie natychmiast, no jak zobaczył, to już od razu widział ze swoim doświadczeniem, że już sam rozkład szczątków jest taki, że no nikt na świecie nie mógłby powiedzieć, że to się mogło stać podczas takiego awaryjnego lądowania czy rozbicia się o ziemię. Ale teraz tak, ja uważam, że ta sprawa jest w tej chwili już wykazana i to jest, będą jeszcze jakieś szczegóły, może dowody potrzebne dla jakiejś strony formalnej, prawnej, te wynikające z kolejnych badań. Natomiast no rozpocznie się etap poszukiwania sprawców, no próby wyjaśnienia, kto jest sprawcą tego zamachu. I tutaj no niesłychanie ważne będą te różne, te pierwsze dni po katastrofie. Ten właściwie, te sygnały, które mieliśmy, takie nie do końca sprecyzowane, że tam no Rosjanie po prostu nie dopuszczali ludzi, że zabierali materiały, że się zachowywali tak, jakby chcieli naprawdę coś ukryć. I teraz ja tylko na krótko, tylko przypomnę na koniec no pewną historię, która już się stała publiczna, ponieważ została ogłoszona w internecie. To jest zeznanie pana Przemysława chyba Wojciechowskiego, dziennikarza, który tam był i to wspólnie z panem Witoldem Gadowskim taką informację przekazali, że ci pierwsza grupa prokuratorów, która tam dotarła natychmiast na miejsce, to oni po prostu zostali zamknięci gdzieś tam w garażu, pod kluczem, w hangarze, pod kluczem, ich w ogóle nie dopuszczono, a przedstawiciele ambasady czy ataszatu no niezwykle brutalnie się wobec nich zachowywali i właściwie to domagali się, że tutaj był wypadek, tutaj nic się wielkiego nie stało i że są w ogóle niepotrzebni. No więc to są rzeczy, które mrożą krew w żyłach. Są te wszystkie tragiczne śmierci związane z osobami, które miały jakieś ważne informacje na temat tego, co się wydarzyło. No więc teraz się zacznie no bardzo, bardzo trudny okres, żeby to wszystko jakoś usystematyzować, ale tutaj to ja obawiam się, że już naprawdę bez międzynarodowej komisji jakiejś to się nie obejdzie, bo tutaj jednak musi być jakiś autorytet, który zapewnia naprawdę no niezwykle poważne zbadanie tych spraw. No to ja tyle chciałem powiedzieć, ale czy przypuszczam, że pan minister wie o tych doniesieniach, co się tam działo i pewnie jest jeszcze więcej okoliczności. To tyle.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za te informacje. Rzeczywiście znam materiał pana Wojciechowskiego i znam relacje dotyczące tego faktu, niezależnie od materiału pana Wojciechowskiego. Mam wrażenie, że tu chodziło o przedstawicieli żandarmerii, o funkcjonariuszy żandarmerii, żołnierzy żandarmerii, a nie o prokuratorów. Prokuratorzy, przynajmniej niektórzy, mieli się całkiem nieźle, wzięli udział w nocy z 10 na 11 w naradzie wspólnej, najpierw, która była zorganizowana przez pana ministra Kwiatkowskiego, tego samego ministra Kwiatkowskiego, który teraz różnorodne kłamstwa w różnych audycjach upowszechnia, a zapomniał nam wszystkim powiedzieć, zwłaszcza wtedy, kiedy minister Gowin składał sprawozdanie z działania Ministerstwa Sprawiedliwości, zapomniał powiedzieć, że był wówczas w Smoleńsku i nie tylko był, ale także odbył naradę z prokuratorami polskimi i rosyjskimi i wydał im instrukcje, jak działać, jak się zachowywać. Instruował on, minister, chociaż już wtedy właśnie od kilku tygodni prokuratura była oddzielona od ministerstwa i on nie miał prawa wydawać im żadnych dyspozycji, na co się zresztą ciągle powołuje, ukrywając fakt, że właśnie takie instrukcje im wydawał. Mówię o tym dlatego, że ponieważ podjął pan kwestie związane z tym przetrzymywaniem polskich przedstawicieli, to dotyczyło, jak mówię, żandarmerii wojskowej, no i jeszcze tam innych funkcjonariuszy, ale nie prokuratorów. Ta narada prokuratorów polsko- i rosyjskich zakończyła się zresztą takim porozumieniem, podziałem zadań i aprobatą przez pana prokuratora, zastępcę prokuratora generalnego rosyjskiego, pana Bastrykina, który wyraził aprobatę i zgodę na udział polskich prokuratorów we wszystkich czynnościach procesowych. Podkreślam, we wszystkich czynnościach procesowych, co oznacza, że od tego momentu oni nie tylko powinni, ale i mieli uprawnienia nadane im przez stronę rosyjską, czyli kraj miejsca zdarzenia, do uczestnictwa w sekcjach zwłok, a nie zrobili tego. A podkreślam to dlatego, że tu jesteśmy wprowadzani w błąd, mówiąc o tym, że nie mogli tego zrobić, ponieważ wniosek o pomoc prawną bardzo długo czekał i Rosjanie dopiero wydali zgodę na to wtedy, kiedy już zakończyli swoje sekcje zwłok, a nie było powodu, mówi się nam dalej, do podważania sekcji zwłok rosyjskich, więc nawet gdy ciała wróciły do Polski, to także z tych zalutowanych trumien ich nie wyjmowano i prokuratorzy nie zrobili sekcji zwłok, które mają obowiązek prawny, kodeks postępowania karnego to mówi, zrobić. To jest matactwo, to jest przestępstwo prokuratorów i prokuratury, o którym nie można nigdy zapomnieć, bo ono legło u źródeł bardzo wielu fałszywych działań prokuratury, które ciągną się i kłamstw prokuratury, które ciągną się po dzień dzisiejszy. Tam rzeczywiście były te wydarzenia, o których pisze pan Wojciechowski, które pan wspomina, i zgadzam się także z tą diagnozą generalną, że zbliżamy się, ciągle jeszcze moim zdaniem nie jesteśmy, ale zbliżamy się do etapu, w którym głównym problemem będzie kto i dlaczego, a nie kto, jak i dlaczego, a nie tylko co. Ponieważ co w zasadzie zostało już postawione, położone na stole, choć podkreślam, że te szczegóły nie są tak nieważne, bo rodzaj materiału wybuchowego, który wskazuje na rodzaj ładunku, który wskazuje na modus operandi, czyli jak to zostało zrobione, a od tego, jak to zostało zrobione, zależy w dużym stopniu, kto mógł to zrobić. Jak będziemy wiedzieli, jak zostało zrobione, to nam się w dużym stopniu określi grupa ludzi, która mogła być sprawcami. Więc tutaj jeszcze mamy kilka szczebli przed sobą, zanim będziemy mogli mówić o poszukiwaniu rzeczywiście sprawców. Ale zgadzam się też z podstawową diagnozą pana. Komisja międzynarodowa teraz jest już absolutnie niezbędna, bo wchodzimy w taki moment, w taki zbiór problemów, które są absolutnie najwyższej wagi. Już nie będzie. Oczywiście coś tam, jakieś radio, jakaś telewizja, jakaś gazeta, będą jakieś bzdury pisały o tym, że to wojskowi z Iraku, czy jakieś inne absurdy jeszcze będą grzmieli, jeszcze będą próbowali nas zastraszać. To wszystko jeszcze będzie, jakiś czas jeszcze potrwa. Nie łudźmy się, że te pokrzykiwania i wygrażania pięściami, one na pewno jakiś czas jeszcze będą trwały, będą próby nacisku na nas, będzie się mówiło, że PiS na tym traci, że tym niech się nie zajmuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jakiś czas będzie, ale to już jest faza schyłkowa. To jest faza schyłkowa. W istocie wchodzimy w problem kto i jak. I tutaj rzeczywiście Komisja Międzynarodowa jest absolutnie konieczna, bo tego własnymi siłami, oczywiście ze względu na wagę, gigantyczną wagę tej sprawy i na no, potencjalny międzynarodowy aspekt tej sprawy, na pewno sobie nie damy rady. To jest zupełnie oczywiste. Powtarzam, pan premier miał rację. On mówił o zbrodni niebywałej w dziejach świata. I tak rzeczywiście jest. Stąd konieczność Komisji Międzynarodowej absolutnie przed nami staje.
Radio Maria, proszę bardzo. Halo? Jest ktoś z drugiej strony? Radio Maria. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana ministra Macierewicza.
Dziękujemy.
Dziękuję panu Bogu, że mogłam dodzwonić drugi raz. A bodajże w piątek był pan minister w studio. Nie będę długo też zajmować czasu, ale chciałam powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co mówią słuchacze i jeszcze raz tak samo zgadzam się z tym, co powiedział pięknie pan profesor Broda. Panie ministrze, pan wie doskonale, że potrzebna jest komisja międzynarodowa i zainteresowanie całego świata, dlatego że oni nie mają świadomości rzeczywiście. I pięknie też to pan nazwał, że właściwie już od jutra rana, może nawet teraz, to się po prostu rozpęta piekło. Będzie tak nieprawdopodobny terror medialny w Polsce. Pan wie, o czym ja mówię i wielu Polaków. Praktycznie od kilku dni nie schodzę z internetu i po prostu komentarze ludzi są naprawdę dają dużo takiej wiary, taką nadzieję po prostu, że po prostu zaczynamy być świadomi, w jakiej jesteśmy sytuacji i po prostu to jest walka o wszystko w tej chwili. Rząd nasz, nie będę mówiła, kim oni są, ale oni doskonale wiedzą, że za te wszystkie kłamstwa, za te podłości Trybunał Stanu ich nie ominie. No naprawdę. No.
Czy pani chciałaby coś do sprawy dołożyć?
Tylko tyle, że żebyśmy się nie poddawali i pozdrawiam pana Macierewicza, trzymam kciuki, jestem duszą i ciałem i za panem i dla pana Kaczyńskiego pozdrowienia tak samo. Jego postawa jest wspaniała.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże dla pani.
Panem Bogiem.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja bym chciał, żeby pan minister rozwinął jeszcze jeden aspekt tej swojej sprawy. Od momentu śmierci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ile podpisano różnych międzynarodowych umów niekorzystnych dla Polski. Uchwalono też niekorzystne dla Polski.
Trochę nam pan zanika, nie do końca może usłyszeliśmy wszystko, może pan jeszcze raz spróbuje? To chyba zupełnie nam zaniknęło, ale gdzieś tam chyba wydźwięk
podstawowa
umów.
Teza była, zdaje się, taka, iż od czasu śmierci tragicznej pana profesora, prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostały podpisane cały szereg niekorzystnych dla Polski międzynarodowych umów. Ja bym powiedział tak, nie tyle nawet i nie tylko podpisanych, ile de facto zawartych i realizowanych. Tak, nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i chcę powtórzyć, że gdy zastanawiamy się nad przyczynami tej tragedii, to przecież musimy patrzeć nie tylko wstecz, ale także w przód. A i zapytać, czy byłoby możliwe, żeby minister spraw zagranicznych w Berlinie, tak jak stało się to w zeszłym roku, w listopadzie, rok temu równo, mógł powiedzieć, że Polska nie jest gotowa zrzec się swojej niepodległości, gdyby żył pan prezydent Kaczyński. Czy byłoby możliwe, żeby została przegłosowana ustawa o tym, że Polki mają pracować do 67 roku życia? No to są wszystko decyzje, czy faktyczne, czy ustawodawcze, legislacyjne, które w sposób oczywisty nie mogłyby mieć miejsca, gdyby nie doszło do tej tragedii. Na pewno nie mogłyby mieć miejsca. Teraz zbliżamy się do w grudniu mającego odbyć się posiedzenia Komisji Europejskiej, która ma obradować na temat ewentualnie nowego układu europejskiego, legalizującego brak suwerenności poszczególnych państw, przynajmniej w zakresie finansowo-budżetowym. No i oczywiście byłoby to niemożliwe, gdyby nie ta tragedia, gdyby żył pan prezydent Lech Kaczyński. Z tego punktu widzenia ma pan absolutną rację. Degradacja państwa polskiego, i to zarówno wobec polityki coraz bardziej agresywnej, brutalnej, ekspansywnej, imperialistycznej polityki rosyjskiej, jak i wobec polityki niemieckiej, ta degradacja jest zupełnie oczywista i jest ściśle związana ze zmianą ekipy władzy i jest konsekwencją tego, co się stało na Smoleńskim.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Mówi Piotr, okolice Łodzi. Czy ja już mogę się włączyć?
Może pan, panie Piotrze, słyszymy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzisiaj.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i pozdrawiam pana posła Ankierowicza.
Dziękujemy.
I tu taka uwaga, no po prostu chylę czoła przed tą heroiczną pracą, jaką pan wykonał. No to po prostu podziękowania z całego serca, myślę, że w imieniu całej rzeszy Polaków. I teraz dwa pytania, jeśli można. Jakby w dwóch aspektach tej sprawy. To znaczy, pierwszy to jest o odpowiedzialności winnych za tę katastrofę i czy bo wszyscy mówią o Trybunale Stanu, no ale przecież za tak wielką zbrodnię to powinno się zwyczajnie iść do więzienia. No jeżeli w Polsce idą do więzienia ludzie za niepłacenie alimentu, jeżeli idą do więzienia za samą jazdę po pijanemu, to za taką zbrodnię, no to przecież chyba powinno być coś więcej niż odpowiedzialność polityczna. Po pierwsze, ja pamiętam, że pan poseł Macierewicz no bez mała dwa lata temu tutaj mówił o tej słynnej rozmowie na molo między Putin i Tusk. Mówił, że to nie jest jego prywatna i że on powinien się z tego wytłumaczyć. Ale wychodzi na to, że to jest jego sprawa prywatna. Bo po prostu nikt mu tego pytania jakoś nie zadał. To jest pierwszy aspekt. Więc czy istnieje możliwość po prostu postawienia tych winnych nie tylko przed Trybunałem Stanu, ale przed zwykłym sądem kryminalnym? I drugie pytanie jest, że o tych całych sprawach około zamachowych. No jeżeli ginie cała seria ważnych dla śledztwa osób, to znaczy w naszym państwie działa jakaś powiązana z najwyższymi władzami, czy ze służbami specjalnymi, za które notabene też odpowiada pan Tusk bezpośrednio, bo jest ich nadzorcą, jakaś organizacja zbrodnicza o charakterze quasi-mafijnym. W ogóle co tu się dzieje w tym państwie? No przecież są konkretni, czy nikt nie wierzy w te samobójstwa, to są konkretni wysyłani mordercy, którzy wykonują swoją własną robotę. No. Coś w tym państwie jest nie tak. To są przerażające rzeczy. To prosiłbym o ustosunkowanie się i pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Czy tak można stawiać pytania, panie mistrze?
Szczęść Boże, ja uważam, pytania stawiać oczywiście można, ale zdanie, przynajmniej jeśli chodzi o pierwsze, na pewno dużo za wcześnie, choć z formalnego punktu widzenia odpowiedź jest dosyć jasna. Jeżeli tropy będą prowadziły do obywateli polskich, no to w zależności od miejsca w strukturze społecznej, jakie będą zajmowali, być może będzie to kwestia Trybunału Stanu i procesu karnego, albo tylko procesu karnego kryminalnego, tak jak pan go nazwał. Co do tego nie ma wątpliwości. Z formalno-prawnego punktu widzenia tutaj nie ma żadnej kwestii, żadnej wątpliwości, że to tak, jak pan to sformułował, powinno być. Trybunał Stanu dotyczy złamania konstytucji. I Trybunał Stanu panu Tuskowi się należy w sposób zupełnie oczywisty, podobnie jak kilku innym wysokim urzędnikom państwowym, bo na pewno złamali konstytucję w wypadku pana Donalda Tuska. Na pewno dotyczy to bezprawnego zawarcia umowy ze stroną rosyjską na szkodę Polski, odrzucającą umowę z 1993 roku na rzecz nieobowiązującej i nie mogącej w takiej sytuacji obowiązywać konwencji chicagowskiej, co spowodowało bardzo daleko idące konsekwencje. I druga kwestia związana z Trybunałem Stanu to jest niepodjęcie propozycji pana prezydenta, ówczesnego prezydenta Miedwiediewa, żeby przeprowadzić to śledztwo wspólnie. Taka propozycja pisemnie została sformułowana. Istnieje zapis tej propozycji w postaci listu elektronicznego, jaki dotarł do kancelarii premiera. Więc tutaj te dwie kwestie, a pewno jest ich więcej związanych z Trybunałem Stanu, to tak. Czy także kryminalne, to będzie zależało od postępu wyjaśniania tej sprawy, o której mówiliśmy, czyli kto? Tego nie wiemy na tym etapie. Oczywiście jest szereg problemów związanych właśnie z matactwem i kłamstwami ze strony pana Donalda Tuska. Czy one wykraczają poza Trybunał Stanu? Mnie się wydaje, że mogą wykraczać, ale nadal problem sprawstwa jest osobny i w ogóle jeszcze przez nas w istocie nietknięty, więc nic na ten temat ja na tym etapie powiedzieć nie umiem. Jeżeli chodzi o sprawy okołozamachowe, to jest rzecz, która powinna być badana już teraz. W pełni się z panem zgadzam. Jest przynajmniej niektóre śmierci, które są niesłychanie zagadkowe i wątpliwe. Ich diagnoza wątpliwa. Ja jestem i przerażony, i zbulwersowany podejściem prokuratury do śmierci pana chorążego Remigiusza Musia. To jest śmierć świadka, bezspornego świadka w tej sprawie, bezspornego. I to jednego z kluczowych świadków w tej sprawie i taka dezynwoltura, a z jaką prokuratura do tego podchodzi. Taka sytuacja, w której prokuratura to i wyższe szczeble prokuratury traktuje jako rzecz banalną i oczywistą, że prokurator już w pierwszej godzinie stwierdza, to na pewno było samobójstwo, ale nie podejmuje żadnych działań i czeka z badaniami do poniedziałku, od piątku wieczorem do poniedziałku, jakby nie miał świadomości, czy udaje, że nie ma świadomości, że są takie związki, które mogą grozić śmiercią, które po prostu rozkładają się w organizmie bez śladu i bez możliwości ich zweryfikowania po tych kilkudziesięciu godzinach. No więc ta dezynwoltura, ta nieodpowiedzialność, to niedopełnienie obowiązków jest czymś dla mnie po prostu w tak zasadniczej, tak poważnej, tak niezwykłej sprawie przerażającej i dlatego uważam, że tutaj ma pan rację. Nie twierdzę, że istnieje taka organizacja mafijna, o której pan mówi, czy quasi mafijna, ale na pewno lekceważenie postępowania w tej sprawie wskazuje, że w prokuraturze sprawa smoleńska jest traktowana tak, jakby tak powiem, nie było. Nie podlegała ona regułom kodeksu postępowania karnego i szczególnego obowiązku, szczególnej dbałości w wypadku tak strasznego czynu, jakim jest śmierć, bez względu na to, czy to samobójstwo, czy nie samobójstwo. Tutaj mamy do czynienia z lekceważeniem tej kwestii, a to badanie powinno być na pewno bardzo starannie dokonane. Wracając, podsumowując całą sprawę pana pytania, na pewno przyjdzie czas na stawianie, na badanie tego i od strony konstytucyjnej, i od strony kryminalnej i przyjdzie czas na stawianie zarzutów. Ale powtarzam jeszcze raz, nie stawiajmy wozu przed koniem. Pozwólcie państwo nam dokończyć wątku, który otworzy drogę do personalizowania tej sprawy. Na razie musimy wyjaśnić wszystkie aspekty związane z materiałem wybuchowym. Jak to wyjaśnimy, pójdziemy dalej. Zapewniam Państwa, jeżeli ojcowie pozwolą tutaj się dalej podejmować tę dyskusję, przyjdę, opowiem, jak tylko będziemy mieli więcej informacji i mogli zrobić następny krok. A jak dotąd, jak Państwo widzicie, zawsze dotrzymywałem słowa i wbrew pesymistycznym wielu stanowiskom, że nigdy tego nie rozwiążemy, że nie będziemy wiedzieli, że tak jak Katyń, to nigdy nie zostanie wyjaśnione. No już jesteśmy, minęło zaledwie 30 miesięcy, a już jesteśmy niesłychanie daleko. Już wiemy, że to była eksplozja spowodowana ładunkiem wybuchowym. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt sobie nie wyobrażał, że tak szybko będziemy tak daleko.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam ojca prowadzącego, pana ministra.
Dziękujemy.
Panie ministrze, no te ostatnie dni, właściwie ostatnie tygodnie od śmierci, od ujawnienia zamiany ciał, między innymi pani świętej pamięci, pani Anny Walentynowicz, to chciałem powiedzieć, że ta sprawa odżyła dobrze, dzięki Bogu, w mediach niemieckich. Ja tam przesłałem artykuł, który popełniłem, to był taki wywiad ze mną 4 października, on się ukazał tu w 2 poważnych gazetach niemieckich o nakładzie ponad 100 tysięcy egzemplarzy 24 października, gdzie tam tytuł określił redaktor odpowiedzialny, który ze mną wywiad przeprowadził, że katastrofa smoleńska była mordem. To jest jakby cytat pewnych 3-godzinnej rozmowy mojej, naświetlenia dokumentalnych i pewnych cyklu zdarzeń związanych ze Smoleńskiem. I chciałem panu ministrowi zwrócić uwagę, że ja cały czas, no nie wiem, czy w dobrej wierze, ale po konsultacjach tutaj, jak mówię, i w Niemczech, i na Zachodzie z fachowcami od technik wojskowych i tak dalej, ja się skłaniam, oprócz tego, co wyszła sprawa trotylu i tak dalej, to jest niewykluczona sprawa i z tego, co wiem, no jest to już praktycznie udowodnione, to uważam, że jeszcze sprawa tej techniki elektronicznego mylenia, czyli mikoningu, ona jest nadal według mnie aktualna. No, co mnie skłania do tego rzeczy? Zresztą pan minister mówił, ta sprawa naprowadzania samolotu, że on praktycznie ani się nie znalazł na ścieżce, ani na odpowiedniej wysokości, ani na to, co wskazywały przyrządy, nie mówiąc o tym, co mówił pan ważny i świętej pamięci, pan Muś, o tych 10 metrach, a rzekomo głos w czarnych skrzynkach nagrał się mówiący o 100 metrach i jeszcze ta sprawa braku tych 16 sekund. No i prawdopodobnie być może fałszowania w ogóle całego nagrania, które znajdowało się na oryginałach czarnych skrzynek. Ale to są pewne rzeczy, ale według mnie ta sprawa mikoningu, ona już była zresztą sprawa tej techniki przy, że tak powiem, katastrofach lotniczych, ona była tam w artykule, przytaczam sprawę morderstwa na prezydencie Mozambiku, kiedy to prawdopodobnie wywiad izraelski, ale nie stwierdzono, również wykorzystano sprawę mikoningu do katastrofy i zgładzenia głowy państwa. I tu bym chciał powiedzieć o tej geopolityce. Dlaczego mnie to skłania? Dlatego, że są pewne interesy geopolityczne Rosji. Weźmy pod uwagę sprawę gazu łupkowego, sprawę zaangażowania pana prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego w sprawę Gruzji, kiedy po tej wojnie i agresji rosyjskiej na Gruzję, gdyby nie pan prezydent był w Tbilisi w odpowiednim czasie, to dzisiaj Gruzja by nie istniała jako podmiot polityczny, dlatego że Rosjanie byli w stanie, to ostatnio generałowie rosyjscy ujawnili, że plany już były rok wcześniej, w 2007 roku przygotowane do zajęcia Gruzji i właściwie nie tylko tych 2 republik, które teraz są odłączone faktycznie z podeptaniem prawa międzynarodowego. A trzecia sprawa to sprawa tarczy antyrakietowej, tak bardzo, która leżała na sercu po moich rozmowach również z świętej pamięci prezydentem, panu prezydentowi Kaczyńskiego, który jako osobistego odpowiedzialnego wyznaczył pana do rozmów pana ministra Waszczykowskiego. Także co najmniej te 3 elementy geopolityki,
sprawa ewentualnej niezależności Polski, jeśli chodzi o energetykę od Gazpromu. I tu weźmy pod uwagę, oficjalna doktryna rosyjska już od 2003 roku pierwszy raz mówi oficjalnie, że rosyjska doktryna polityczna i wpływu, i to jest oficjalny dokument rosyjski, będzie realizowana przy pomocy surowców energetycznych, głównie gazu i ropy, przy pomocy właśnie Gazpromu i w tej chwili między innymi stworzenie największego koncernu naftowego Rusniefty przez kupno od BP. I sprawa na przykład wycofania się Ektonu z Polski na brzeg. Na przykład nagle się Ekton zwierceń i badań dotyczących poszukiwań gazu łupkowego pod wpływem szantażu Rosji, że jeżeli Ekton się nie wycofa z Polski, to nie będzie miał dostępu do złóż syberyjskich w Tiumeniu. I to jest tyle elementów, które wskazują, że Rosja od czasów carskich zawsze geopolityczne interesy bez względu na koszty osób trzecich czy geopolitycznych forsowała. Czy przy pomocy w okresie Taratu, czy w okresie bolszewizmu, czy w tej chwili pana Putina, który praktycznie powiedział, że jestem członkiem KGB, bo członkiem KGB się jest, kiedy się zaczyna i jest się do śmierci. I on z tego się nie wycofał. A przy okazji pewnych stwierdzeń mówiących o właśnie agresji w Gruzji, na konferencji, to Wikileaks opublikowała te dokumenty, na konferencji w Sofii w 2008 roku, to jest koniec sierpnia albo początek września, powiedział, że jesteśmy w stanie z wojną polską, to panu przypisano, że pan chce Putina wzywa do stanu wojennego, że pan jakby rozpoczyna wojnę z Rosją. I te sprawy według mnie są jednymi z najważniejszymi, wskazujący tą drogę i oprócz tego sprawa właśnie tej techniki Mikonigu. Także pozdrawiam serdecznie, polecam tą lekturę artykułu i pozdrawiam i życzę skutecznego działania. Kłania się Marek z Bawarii.
Bóg zapłać panu.
Ja pozdrawiam serdecznie pana. Szczęść Boże. Dziękuję najmocniej za tę analizę. Wydaje mi się ona być w dużym stopniu trafna. Można by wskazać na jeszcze inne elementy, ale te, które pan wymienił, niewątpliwie koniecznie trzeba brać pod uwagę i jak pan sobie zdaje sprawę z tego, takie analizy geopolityczne i różnorodnych innych uwarunkowań są przez nas robione i je uwzględniamy. My pamiętamy wypowiedź pana Putina, ona była odnotowana przez Bułgarów, bo do premiera bułgarskiego ona, zdaje się, była kierowana i związana była z gazociągiem północnym, gdy mówił on, pan Putin, iż Polacy właśnie wypowiedzieli mu wojnę. Także tutaj ta retoryka wojenna ze strony pana Putina, ze strony pana Tuska, który mówił, że lepiej znać prawdę i nie mieć wojny, niż nie znać prawdę i mieć wojnę. Taka była formuła pana Donalda Tuska w styczniu 2011 roku. Więc ta retoryka oczywiście z tamtej strony jako pierwsza została sformułowana, w żadnym wypadku nie z mojej. Jak pan słyszy, jak państwo słyszycie, poruszamy się krok po kroku. Idziemy, że tak powiem, wyłącznie wtedy stawiamy krok następny, gdy pierwszy jest już udowodniony. I dlatego też, szanując te analizy, w dużym stopniu je podzielając, gwarantując, że one zostaną wykorzystane, odpowiadam, na razie jeszcze to musi być przedmiotem pewnych prywatnych, wewnętrznych rozważań, a nie publicznych diagnoz, bo jeszcze do tego nie dotarliśmy. Dzisiaj jesteśmy w kluczowym momencie, bo też chcę, żebyście państwo sobie zdali sprawę, że jesteśmy w absolutnie kluczowym momencie. Zostały ujawnione oficjalne badania, nie robione przez rodziny, nie robione przez naukowców zespołu parlamentarnego. Badania zrobione na polecenie prokuratury przez polskich ekspertów w Rosji. I kwestia tych badań, ujawnienie tych badań jest teraz rzeczą absolutnie zasadniczą, bądź też z punktu widzenia osób, które chcą za wszelką cenę ukryć odpowiedzialność i ukryć fakt tego, co się wydarzyło, ukrycie tych badań i ich zdementowanie czy zamazanie ich rzeczywistego wydźwięku. To jest teraz sprawą absolutnie zasadniczą. Ja zresztą powiedziałem, nie mam wątpliwości, żadnej wątpliwości, że będziemy się dowiadywali o coraz większej liczbie faktów to potwierdzających, dlatego że taka jest natura rzeczy, takie są straszliwe fakty stojące za tą zbrodnią, więc na pewno coraz więcej informacji będzie do opinii publicznej dopływało, ale w tym momencie koncentruje się wysiłek wokół rzeczywistego ocenienia, co to było, jak było, jaki był materiał wybuchowy, ponieważ wszystko zostało zostawione po stronie rosyjskiej, ponieważ mimo tego, że wzięto podwójny garnitur, że tak można powiedzieć, próbek. Z każdej części, którą badano, brano dwie równoległe próbki. Jedną dla polskich organów ścigania i do polskiego laboratorium, dla polskich badaczy, drugą dla rosyjskich. Wszystko badano dwoma rodzajami urządzeń. Najpierw wstępnie urządzeniem, no nazwijmy to właśnie, sięgając do słownictwa pana prokuratora Szelonga, dokonujących analiz przesiewowych, a potem specjalistycznym, szczegółowo określającym skład materiału wybuchowego odkrytego drugim urządzeniem. Mówię o tym dlatego, że nie ma wątpliwości, że już od razu stwierdzano, z jakim materiałem wybuchowym mamy do czynienia i kłamie pan Szelong, mówiąc, że nie stwierdzono, chyba że słowo stwierdzono oznacza wszystkie pieczątki, jakie mogą być, które on wyobraża sobie, że powinny tam zostać przystawione na dokumencie, żeby móc powiedzieć, że coś stwierdzono. Te urządzenia są tak skonstruowane, że stwierdzają, właśnie stwierdzają, nie formują hipotezę, tylko stwierdzają obecność materiału wybuchowego. Czy państwo sobie wyobrażacie, że trzeba by pół roku czekać, zanim zostanie rozstrzygnięte, czy ktoś może wejść na lotnisko, czy nie może wejść na lotnisko? Przecież to jest śmieszne. To są urządzenia, które od razu pozwalają sformułować opinię. Otóż to, że zostawiono tam te próbki, to, że w międzyczasie prokuratura orzekła, że nie stwierdzono obecności materiału wybuchowego, chociaż jest przeciwnie, to wszystko oznacza działanie przeciwko śledztwu, działanie na szkodę śledztwa, po to, żebyśmy znowu nie mieli dostępu do podstawowych dowodów. Tak jak nie mamy dostępu do wraku, mimo tego, że nam jest obiecywany ten wrak od już 2 lat, co miesiąc ten wrak mamy otrzymać, prawda? Już nawet firmę wyznaczono, która miała to przywieźć, a ciągle wraku nie ma, nie ma czarnych skrzynek, nie ma telefonu komórkowego, nie ma całej aparatury nawigacyjnej, która w tym samolocie była, specjalistyczne, niezwykłe wyposażenie amerykańskie, takie wyposażenie, które pozwalało wręcz kierować tym samolotem z zewnątrz, które przez cały czas utrzymywało kontakt między tym samolotem a odpowiednimi stacjami nadawczymi i odbiorczymi w Polsce. Przecież ten samolot miał urządzenie, które przez cały czas pozwalało monitorować jego lot do samego końca. To wszystko jest dzisiaj w Rosji, tego wszystkiego nie zwrócono, a teraz jeszcze oddano w ręce rosyjskiej próbki wskazujące na obecność materiału wybuchowego. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze, uzyskanie takiej determinacji prokuratury, takiego stanowiska państwa polskiego, by te dowody przyszły do Polski i by Komisja Międzynarodowa mogła je naprawdę zbadać. Byśmy przez następne ileś tam lat nie tkwili w takiej atmosferze nieustannego zamieszania wewnętrznego i nieustannej niepewności. Byśmy nie byli narodem rozdartym i skazanym na konflikt wewnętrzny. wewnętrzny. My musimy z tej sprawy wyjść wzmocnieni, wyjść jako jeden naród, który potrafi bronić siebie i potrafi bronić własnej elity rządzącej.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Ministrze za spotkanie, za rozmowę niezakończone. Czekamy na następne. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz, szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Katastrofy Smoleńskiej samolotu TU-154M, na którym leciała cała delegacja z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele do Katynia 10 kwietnia 2010 roku. Nasze rozmowy niedokończone. Katastrofa smoleńska. Nowe fakty i pytania.